ważny dzień dla słupskiej przedsiębiorczości, ale nie tylko, bo będziemy rozmawiać o sprawach dotyczących całego regionu. Ba, można powiedzieć, że ten region będzie rezonował w niedalekim czasie na cały kraj.
Zdecydowanie tak. Przede wszystkim jest to konsekwencja tego, że jesteśmy w przededniu rewolucji energetycznej w Polsce, no i że 40% energii energetycznej w kraju będzie produkowana na terenie oddziaływania słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Sławomir Koprowski, prezes zarządu Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. W związku z tym niewątpliwie jest to miejsce, gdzie powinien i musi być lokowany przemysł. No miejmy nadzieję, że będzie się to wiązało ze znaczącą obniżką kosztów energii elektrycznej, która w tej chwili jest jedną z najdroższych energii elektrycznych nie tylko w całej Unii Europejskiej. Zresztą nie tylko w Unii Europejskiej. Energię elektryczną mamy bardzo drogą. Tutaj powinno to spowodować obniżenie przynajmniej kosztów przesyłu energii elektrycznej, co powinno spowodować, że na naszym terenie będą mogły być ulokowane przemysły energochłonne, przede wszystkim centra danych, które potrzebują bardzo dużej mocy przesyłowej, bo nie mniejszej niż 300-500 mega. Zresztą zaczynamy już prowadzić rozmowy wstępnie z Big Techami, przede wszystkim amerykańskimi, o możliwości ulokowania ich na tym terenie. Bardziej rewolucja technologiczna. Nie oczekujemy tutaj ciężkiego przemysłu. To jest miejsce, które chcemy, aby zachowało swoje walory turystyczne. To nie jest miejsce dla ciężkiego przemysłu w tradycyjnym tego słowa znaczeniu.
Ja zapytam się o koszty energii, bo one są jak gdyby kluczowe, zwłaszcza dla przedsiębiorców i tych potężnych, ale tych mikroprzedsiębiorców również. No właśnie, czy ta bliskość farm wiatrowych, tego offshore'u szeroko pojętego, który powstanie, no jest szansa, że po zmianie oczywiście jakiejś formy prawnej będą i także oni na tym mogli skorzystać?
Miejmy nadzieję, że spowoduje to przede wszystkim obniżenie opłaty przesyłowej. I jeżeli ta opłata przesyłowa byłaby ograniczona no przynajmniej 30-40%, będzie to już miało znaczące przełożenie na cenę energii jako całości.
Z dużą nadzieją oczekujemy wystąpienia pana premiera Kosiniaka-Kamysza. To jest przede wszystkim pakt dla Pomorza Środkowego i w ramach tego paktu te obiecane też inwestycje, w tym droga, na którą czekamy, Via Pomerania, Ustka, Bydgoszcz. Więc może usłyszymy kilka konkretów dotyczących, czy udało się uzyskać finansowanie tej drogi. A poza tym to, tak jak pan powiedział, nasz region staje się takim centrum bezpieczeństwa energetycznego. To, co już dzisiaj się dzieje w ogóle w województwie pomorskim, nie mówiąc już o elektrowni jądrowej, ale to, co już rzeczywiście jest budowane, czyli wiatraki na morzu. Za chwilę rozpocznie się budowa ogromnej stacji elektroenergetycznej w Gaci, w gminie Redzikowo. I ja też wiążę z tymi inwestycjami ogromne nadzieje, bo raz, że to pobudzi rozwój gospodarczy całego regionu, nie tylko gminy Redzikowo, też dodatkowe miejsca pracy i dodatkowe wpływy do budżetu poszczególnych samorządów.
Panie wójcie, bardzo ważne spotkanie dotyczące szeroko pojętej gospodarki naszego kraju, naszego regionu. Jakie nadzieje pan wiąże z tymi tematami, które dziś będą poruszane?
Panie redaktorze, coraz więcej jest tych ważnych spotkań różnych ugrupowań politycznych. Arkadiusz Walak, wójt gminy Smodzina. Nie wiem, czy to jest gra polityczna, czy nie gra polityczna. Ja jestem przekonany, że każde tego typu spotkanie przynosi coś dobrego dla danego regionu. W przypadku gminy Smodzina jestem przekonany, że dzięki pewnym działaniom, które mają wyniknąć, czy Via Pomerania, czy inne, które tak naprawdę nie dotyka gminy Smodzina, ale pośrednio będzie dotykała gmina Smodzina, to gmina turystyczna i jestem przekonany, że dzięki temu również coś tam z tego pańskiego stołu skapnie do takiej biednej gminy jak Smodzina.
Mówi się o tym, że będą prace poczynione na temat tego, aby koszty energii przede wszystkim były niższe. Co oznaczałoby to dla pana, dla pańskiej gminy, dla przedsiębiorców, którzy u pana także działają?
No ja jestem przekonany, że każda obniżka cen, która wyniknie z danego działania, to jest coś dobrego. Ja tutaj powiem i pochwalę się, że gmina Smodzino tworzy klaster energetyczny tylko i wyłącznie dlatego, żeby później wykorzystać pewne rzeczy do tego, ażeby czy samorząd gminy mi płacił za energię elektryczną, czy osoby, podmioty prywatne, czy firmy, które będą chciały się włączyć w ten klaster energetyczny, również będą korzystały z tego i będą miały inne ceny tej energii elektrycznej. Wszystko to, co idzie w dobrym kierunku, jest fajną rzeczą. Tylko, żeby to się nie skończyło tylko na rozmowach, dyskusjach, bo tej dyskusji w tych krajach od iluś tam lat jest cały czas, że tylko dyskutujemy, że to trzeba zrobić, to trzeba zrobić. Nie, to mamy zrobić, a nie trzeba zrobić.
Jak pan zapatruje się na to spotkanie dzisiaj z premierem polskiego rządu, z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem? Wiemy, że będą poruszane kwestie, które będą bardzo mocno rezonowały na przede wszystkim nasze tereny tutaj na północy naszego kraju.
Tak, nasze Pomorze bardzo liczy na rozwój offshore'owy. Wiemy, jakie to jest ważne dla naszego regionu, dla naszych mieszkańców, dla naszych inwestycji, dla naszej całej gospodarki, więc liczymy na wielkie inwestycje, Rafał Konon, wójt gminy Ustka. Takie inwestycje, które na pewno nasz region jeszcze bardziej jakby postawią na podium tych regionów w Polsce, na których jesteśmy.
Co się dzieje na terenie pana gminy, jeżeli mówimy o takich inwestycjach związanych z taką zieloną energią?
No mamy sporo turbin wiatrowych, mamy sporo teraz akurat inwestycji, które przebiegają przez nasz teren. To jest okablowania, to co będzie na morzu musi być gdzieś przetransportowane. Więc to już się na terenie mojej gminy dzieje.
Pan jakie nadzieje widzi na tym horyzoncie, który no już wielkimi krokami się zbliża, bo wiemy, że między innymi po tym spotkaniu będą wypracowywane takie działania, aby przede wszystkim obniżyć koszty energii. Co to oznacza dla pana samorządu, ale także dla przedsiębiorców?
Koszty energii niestety na naszym terenie, w całej Polsce są bardzo wysokie. Jestem na przededniu powołania spółdzielni energetycznej. Właśnie się przygotowujemy, nie jesteśmy na końcówce już pewnych procedur, więc na pewno obniżenie kosztów energii dla moich mieszkańców i przede wszystkim też dla przedsiębiorców jest dla mnie na pewno priorytetem i bardzo ważne.
Czym jest taka spółdzielnia, o której pan wspomniał, bo to brzmi ciekawie.
Tak, tych parę spółdzielni już w Polsce mamy. To jest skupianie, tak de facto łatwo opowiem, prądu, kilowatów, które gdzieś tam w przestrzeni będą, a są przepisy w trakcie, gdzie będziemy mogli ileś procent, pół procenta, procent od tej energii wytworzonej przez inne instalacje posiadać w tej spółce energetycznej i ją dalej móc jakby zasilać naszych mieszkańców i ewentualnie naszych przedsiębiorców.
Panie burmistrzu, uczestniczy pan dzisiaj w spotkaniu z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem. Jakie ma pan nadzieje na to spotkanie, ale także na konkluzję po nim?
Największe nadzieje to budzi chyba we wszystkich samorządach energetyka, prawda? No bo rosnące stale ceny energii elektrycznej są dla samorządów ogromnym obciążeniem. Maciej Haberski, zastępca burmistrza Kępic. I tutaj widzimy jakąś nadzieję, by zastosować odnawialne źródła energii, bądź inne rozwiązania, które by mogły pomóc nam funkcjonować. Z energii elektrycznej składa się całe życie samorządu, od oświetleń drogowych po funkcjonowanie administracji, jak i innych budynków użyteczności publicznej.
Co należałoby pana zdaniem zrobić? Bo wiemy, że mamy wiele farm wiatrowych na terenie różnych samorządów, offshore, no ale tak naprawdę możemy na te wiatraki popatrzeć, bo rozwiązania prawne są takie, że bezpośrednio korzyści mieszkańcy okoliczni póki co nie mają z tego tytułu, pomijając oczywiście kwestię dzierżaw.
W przypadku gminy Kępice mogę powiedzieć więcej. No, położenie geograficzne jest takie, a nie inne. Powierzchnie, które zajmują lasy na naszym terenie, niemalże uniemożliwiają stawianie tego typu rozwiązań OZE i stąd tym bardziej większa nadzieja na przykład wiatraki, które będą na Bałtyku, które mogłyby pośrednio na przykład także zasilać samorządy.
Kwestia Via Pomerani. Czy ta droga w jakikolwiek sposób byłaby dla was takim partnerem rozwojowym?
Każdy rozwój infrastruktury jest dobry dla samorządu. Jeżeli nie stricte dla gminy Kępice, to ja wierzę w to, że zostaną wybudowane drogi dojazdowe, bo to nie musi leżeć może bezpośrednio przy danym samorządzie, przebiegać przez dany samorząd, ale każdy rozwój regionu jest rozwojem przynajmniej pośrednim jakiegoś samorządu.
No myślę, że bardzo ważne jest to, że rozpoczynamy taki dialog. Paweł Lisowski, starosta Słupski. Dialog pomiędzy samorządami, przedsiębiorcami, jak rozwijać nasz region. I to zarówno jeżeli chodzi o taką twardą infrastrukturę, o której mówił pan redaktor, czyli o drogi, o kolej i tak dalej, ale również no, trzeba wykorzystać potencjał tego naszego regionu, bo już wkrótce, zgodnie z tym, co liczą eksperci, 40% energii produkowanej w Polsce będzie produkowana ta energia w szerokości geograficznej od Wejherowa po Kołobrzeg, więc no, jest to ogromna szansa również dla naszego regionu, bo stajemy się regionem strategicznym i to strategicznym pod wieloma względami i chcielibyśmy zrobić taki projekt, no i takim projektem jest Zielony Okręg Przemysłowy Kaszubia, żeby ta energia również służyła tutaj naszym mieszkańcom, naszym przedsiębiorcom, żeby no, ta energia po prostu była tańsza i żeby opłacało się inwestować w naszym regionie, bo tak jak wiemy, nasz region no, bardzo tych inwestycji potrzebuje.
To jest tak naprawdę rozwój bezpieczeństwa i budowanie suwerenności technologicznej, budowanie odporności strategicznej państwa. Maciej Samsonowicz, doradca ministra obrony narodowej. To tutaj na Kaszubach będzie serce nowego makroregionu gospodarczo-militarnego basenu Morza Bałtyckiego. To polski minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tworzy nową architekturę bezpieczeństwa basenu Morza Bałtyckiego. I zależy nam na tym, żeby te setki miliardów, które mają być zainwestowane w bezpieczeństwo, w sprzęt wojskowy, jednak pracowały na gospodarkę i również dzięki nim, żeby powstawały fabryki i żeby te fabryki były tutaj właśnie na Pomorzu, na Kaszubach. Ministerstwo Obrony Narodowej zgłosiło Via Pomerania, podobnie jak wszystkie inwestycje wskazane w raporcie przygotowanym w ramach Paktu dla Bezpieczeństwa Polski Pomorze Środkowe, w ramach uwag do ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury, czyli ustawy o inwestycjach strategicznych. Trwają konsultacje, wszystkie te drogi energii powinny być wpisane do tejże ustawy. Warto zwrócić uwagę, że wczoraj Komisja Europejska przyjęła pakiet Military Mobility, że będzie pracowała nad tym i przeznaczała dodatkowe środki na rozwój dróg ze względu na obronność i chcą to zrobić w ciągu najbliższych kilku lat. No i Polska tutaj była pierwsza, ponieważ Ministerstwo Obrony Narodowej raport swój ogłosiło 5 września. My jesteśmy do tego przygotowani. Te wszystkie inwestycje muszą być zrealizowane, bo to jest kwestia naszej obronności, zarówno rozbudowa portu w Ustce, Kołobrzegu, zdolności portu zewnętrznego w Gdyni, w Świnoujściu, również wszystkie drogi, zabezpieczenie infrastruktury lotniczej, trakcje kolejowe. To wszystko jest opisane w raporcie i ten raport będzie realizowany. Pierwszą rzeczą, która była na szczycie priorytetów inwestycji wskazanych w raporcie, była Droga Czerwona i modernizacja estakady Kwiatkowskiego. Te ponad 5 miliardów już udało się zabezpieczyć w budżecie, będzie realizowane. Jeśli chodzi o Via Pomeranie, to pierwsze, co trzeba zrobić, to tak zwanego Stasia R, czyli 5 wariantów przebiegu trasy. To jest koszt około 100 milionów. Te pieniądze powinny się wkrótce znaleźć, żeby rozpocząć tą inwestycję. MON nie będzie decydował o tym, którędy będzie ten przebieg uszedł, natomiast to z całą pewnością będzie Ustka, Słupsk, Bytów, Chojnice, Bydgoszcz i dalej, aż do Konina.
Bardzo ważne wydarzenie dzisiaj w Słupsku, podpisanie deklaracji bałtyckiej z Królestwem Norwegii. Norwegia to jest nasz żelazny, sprawdzony sojusznik, partner. Piloci F-35 wraz ze swoimi maszynami patrolują polskiego nieba, tak jak miało to miejsce wczoraj w nocy. Są obecni tutaj żołnierze norwescy. Po Amerykanach to tak naprawdę jest druga największa armia sojusznicza obecna w Polsce. Niedawno otwieraliśmy Camp Jonsberg, czyli miejsce do szkolenia ukraińskich żołnierzy na polskim poligonie, ale też do szkolenia polskich i sojuszniczych żołnierzy z umiejętności posługiwania się dronami. Kilka dni temu właśnie na Lipie koło Nowej Dęby w Camp Jonsberg odbywały się ćwiczenia z systemów antydronowych wraz z naszymi amerykańskimi sojusznikami, więc bardzo dobra współpraca. Deklaracja bałtycka to jest nowa architektura bezpieczeństwa. Mamy dobrą relację, dobre działania wspólne na rzecz systemów obrony powietrznej, przeciwrakietowej, naszych działań związanych właśnie z rozwojem przemysłu zbrojeniowego. Musimy być niezależni, musimy być samowystarczalni jako Polska, jako Europa. Polska jest autorem nowej architektury bezpieczeństwa w obrębie Morza Bałtyckiego. Ochrony szlaków komunikacyjnych, szlaków handlowych, infrastruktury krytycznej, wiatraków, wszystkich sprzętów związanych z transferem informacji, gazoporty, wszystkie działania związane z rurociągami, z tym, co dzieje się na rzecz Polski, na rzecz naszego bezpieczeństwa. Nowa architektura bezpieczeństwa to jest deklaracja bałtycka zaproponowana kilkanaście tygodni temu przez Polskę, podpisana do tej pory przez wszystkie państwa natowskie basenu Morza Bałtyckiego, a dzisiaj dołączyła Norwegia, która będzie wsparciem jako państwo niezwykle doświadczone w działaniach operacyjnych na morzu, ale też kontrolujące za cieśninami duńskimi ten etap, co wpływa i co wypływa z Morza Bałtyckiego, więc bardzo ważna obecność Norwegii nie przy samym basenie Morza Bałtyckiego, ale w strategii bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego, strategii bezpieczeństwa Polski. To jest pierwszy punkt dzisiejszych wydarzeń. Drugi to Kaszubia, Zielony Okręg Przemysłowy, coś co ogłaszaliśmy pół roku temu w Gdyni. Dzisiaj staje się faktem. Zapowiedziane obiecywaliśmy inwestycje w przemysł zbrojeniowy na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem właśnie Zielonych Okręgów Przemysłowych, Zielonego Okręgu Przemysłowego Kaszubia, bo energia tutaj jest zielona, energia jest tańsza, energia jest łatwo dostępna, żeby strat energii na przesyle nie było. Warto korzystać i warto tutaj inwestować. Firma podpisała listy intencyjne z powiatem wejherowskim, z powiatem słupskim, miejscowościami leżącymi na terenie tych powiatów. Mam nadzieję, że to będzie początek wielkich inwestycji. Jestem o tym święcie przekonany, że tak jest. Wszystkim, którzy się w to zaangażowali, bardzo serdecznie dziękuję, bo to samorządowcy, to reprezentanci tego regionu w parlamencie, trzech województw, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego, wykonali ogromną pracę na rzecz bezpieczeństwa Pomorza Środkowego. Pakt na rzecz bezpieczeństwa Pomorze Środkowe, który został przeanalizowany, przepracowany od dołu do góry, stanowił taką podstawę do z jednej strony deklaracji bałtyckiej, z drugiej strony do Zielonego Okręgu Przemysłowego. Czyli budujemy autentyczną markę Pomorza Środkowego. Nie trzeba tworzyć nowego naszego województwa, żeby budować siłę regionu, żeby budować siłę subregionu, żeby inwestować. Nie trzeba zmieniać mapy Polski, podziału administracyjnego, żeby ta siła regionu w Słupsku, w Koszalinie, na Środkowym Pomorzu była jak największa. Dlatego tutaj jesteśmy, bo wiemy, jak to jest ważne. Via Pomerania, droga z północy na południe, z południa na północ, kompatybilna tak naprawdę z trasą S6, jest wpisana w strategię bezpieczeństwa dla Pomorza Środkowego. Dlatego Ministerstwo Obrony Narodowej, też mający część środków przeznaczanych, no nieporównywalnie mniejszą niż Ministerstwo Infrastruktury oczywiście, ale ważne, na ważne odcinki komunikacyjne, przeprowadziło serię konsultacji z wszystkimi samorządami. Określiliśmy kluczowe parametry dla bezpieczeństwa. Wczoraj Unia Europejska, również za przykładem Polski, podjęła decyzję o uproszczeniu w sprawie mobilności militarnej. To jest wielkie wsparcie dla tej inicjatywy Via Pomeranii również. Militarna mobilność, ułatwienia, zniesienie barier administracyjnych w tym względzie jest potrzebne, bo jeżeli nie będą nasze wojska mogły się swobodnie przemieszczać po terytoriach sojuszniczych, to nie zdążą z dotarciem z pomocą w odpowiednim czasie. A o to chodzi, żeby nie decyzje, nie bariery administracyjne, ale płynność przepływu sprzętu wojskowego, żołnierzy, gdy potrzeba, gdy jest wola państwa zapraszającego, wzywającego, powinna być natychmiastowa. I to się dzieje. Polska, Niemcy, Holendrzy, Królestwo Niderlandów, to były trzy państwa, które pierwsze podpisały deklarację o mobilności militarnej. Via Pomerania i bezpieczeństwo Pomorza Środkowego to jest transfer przez Morze Bałtyckie wsparcia dla Polski. Jest bardzo ważne, więc my jesteśmy gotowi z raportem. Chciałbym, żeby ta inwestycja była traktowana priorytetowo i myślę, że zrozumienie dla tego działania jest już coraz bardziej powszechne, nie tylko w rządzie, ale również widzę, że opozycja docenia te działania związane z koncepcją bezpieczeństwa Pomorza Środkowego, więc jak najszybciej my jesteśmy z tą koncepcją bezpieczeństwa Pomorza Środkowego gotowi.
W tym okręgu, w tym regionie, gdzie my jesteśmy, mamy do czynienia z pewnego rodzaju wykluczeniem komunikacyjnym. Marek Bączkiewicz, dyrektor Słupskiej Izby Biznesu. Co prawda się to nieco poprawia, ale bardziej od tej zachodniej strony. Sam Słupsk dzięki pendolino zbliżył się do Polski i do świata. Natomiast to jest jedno pendolino, zresztą teraz jeszcze przy przebudowie torów to mamy dodatkowe problemy. Jeżeli chodzi o drogi, to one dopiero powstają tak naprawdę, więc i to jeszcze one się układają równoleżnikowo. Natomiast ze Słupska wydostać się bezpośrednio na południe można tak naprawdę, no i jedzie się przez Gdańsk do autostrady albo z drugą stronę przez Szczecin. Brakuje takiej osi, którą prawdopodobnie, mam nadzieję zresztą, będzie Via Pomerania. Te braki komunikacyjne odczuwam bardzo dotkliwie i z wielką nadzieją oczekuję tej właśnie Via Baltica. Ale to nie jest kwestia tylko moich życzeń. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli ktoś zamierza podjąć jakąś poważniejszą inwestycję i podejmuje decyzję, jednym z bardzo istotnych elementów jest to, jak tam dowieść i jak stamtąd wywieźć. To nie jest tylko kwestia wygody czy niewygody, ale to są koszty, z którymi się trzeba liczyć. Więc ja myślę, że ten pomysł Via Pomerania i tego całego regionu kaszubskiego to jest pomysł trafiony w dziesiątkę i bardzo mu kibicuję.